czego oczekujemy od tego, dla którego tu przychodzimy. Jest jakaś mądrość w tradycji Kościoła, która zachęca chrześcijan obrządku rzymskokatolickiego do tego, żeby pościć przed mszą świętą. Mądrość tych, którzy żyli przed nami, bo chcą nam opowiedzieć o tym, że może w ten sposób najłatwiej jest usłyszeć w sobie samym odpowiedź: czego Ty ode mnie chcesz, mówi Jezus, pyta Ciebie i mnie Jezus Chrystus. Po co tu przyszedłeś? Czego oczekujesz? Za chwilę najesz się dosyta. Co to zrobi z Twoim i z moim życiem? Dzisiejsza liturgia słowa będzie nas prowadziła do stawiania sobie samym pytań, czego my oczekujemy od tego, w którego wierzymy i w czym nasze praktyki, w które się angażujemy, mają nam pomóc albo mogą nam pomóc. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Wszedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, którym ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Przepiękna jest ta dzisiejsza liturgia słowa, bardzo bogata w doświadczenie nadziei. Ja przypomnę, że każda liturgia słowa ma każdego z nas, tak jak tu siedzimy, stoimy po każdej stronie tego ołtarza, napełnić nadzieją. Słowo darmo dane jest po to, żebyśmy darmo z tego skorzystali i żeby za darmo nas podbudowało, a nie żeby Ciebie i mnie zgnębiło i pokazało, jakimi to grzesznikami jesteśmy i że rób wszystko, bo i cokolwiek będziesz robił, tak Ci to nie pomoże. Warto zawsze patrzeć na liturgię słowa jako na miejsce, w którym chcę się nakarmić tym, co Bóg mi przygotowuje za darmo, bym miał w sobie życie. Pierwszy tekst, który czytaliśmy, to Księga Królewska. Księgi dwie królewskie, które są w Piśmie Świętym, ich tematem jest świątynia. Wznosi je Salomon, w niej znajduje miejsce swoja Tora. W międzyczasie słyszymy w Księgach Królewskich o tym, że powstają w Betel i w Dan i w Samarii inne miejsca kultu, które sprawiają, że to przyczynia się do upadku świątyni. Przychodzi Eliasz i Elizeusz i rozpoczyna się od nowa wiary w Izraelu. Dzisiejszy fragment pierwszego tekstu, który słyszeliśmy, warto się sfokusować na Elizeuszu, bo o nim jest mowa. I na takie 4 rzeczy, które warto, patrząc na Elizeusza, skorzystać z tego, że on żył przed nami, żył w IX wieku przed Chrystusem. Pierwsza rzecz, Elizeusz dla naszego nakarmienia się w wierze jest tym, który potrafił słuchać. I nieustannie tobie i mi ma pokazywać, słuchaj nieustannie w swoim życiu Boga. Z prostej racji, dlatego że wiele razy Bóg będzie się spóźniał z działaniem. Albo my będziemy mieli takie wrażenie. Wiele razy będziemy mieli wrażenie, że nas nie słucha. Wiele razy będziemy mieli wrażenie, że Pan Bóg nie będzie w stanie zmienić naszego rozsądnego ułożenia rzeczywistości. Fakty będą starały się temu zawsze przeczyć. Nakarmienie 100 głodnych ludzi niewielką ilością chleba jest tym doświadczeniem, które wypływało w Elizeuszu z tego, że umiał słuchać. Zrób to, bo do tego cię wzywa Pan Bóg. Naucz się słuchać, bo wiele razy On ciebie i mnie będzie popychał do konkretnego dobra, które racjonalnie nie będzie miało sensu. Pierwsza rzecz, mówi Elizeusz, słuchaj. Druga rzecz, odróżniaj. Odróżniaj to, co jest w tobie głosem Boga, od tego, co jest twoim pobożnym życzeniem. Zobaczcie, my często mylimy w relacjach potrzeby z oczekiwaniami. Mam potrzebę bycia kochanym. Każdy z nas w tej świątyni chce być kochany. I każdy z nas ma oczekiwanie, czyli wyobrażenie, jak ten drugi człowiek powinien to spełnić. No przecież każdy z nas wiele razy zawiódł się w swoich oczekiwaniach. Że ten drugi, który mówi, że mnie kocha, no nie rozumie mnie, no nie źle, no jak on tego, ona tego mógł nie zrozumieć, nie uszanować, nie usłyszeć. W oczekiwaniach wiele razy się zawiedziemy, ale to wcale nie znaczy, że ktoś nie próbuje odpowiedzieć na naszą najgłębszą potrzebę, bycia kochanym, bycia wysłuchanym. Jeśli będziecie mieli potrzebę usłyszenia słowa w jakiejś świątyni, i będziecie mieli oczekiwanie, ja też mam oczekiwanie, jakie powinno być kazanie. I ono was zawiedzie, sposób, w jaki ktoś będzie mówił. To wcale nie znaczy, że twoja i moja potrzeba nie została spełniona. Usłyszenia słowa, może jedno słowo, jedno zdanie, akurat dzisiaj będzie do ciebie, tylko jedno. A może jakaś sytuacja, która się zdarzyła, jak tu wchodziłaś, wchodziłeś, albo jak będziesz wychodziła, wychodził. Może tylko po to tu przyszliśmy. A nie po to, żeby było mądre, cudowne kazanie, które nas poniesie. Druga rzecz, odróżniaj to, co w tobie jest z ciebie, od tego, co jest z Boga. Trzecia rzecz, nie zatrzymuj się na sobie. Elizeusz nigdy nie zatrzymywał się na sobie. Zawsze mówił krótko, bardzo szorstko, jakby w ogóle nie zajmował się emocjami ludzi. W ogóle go to nie obchodziło. Przyjechał do niego wódz syryjski Naaman, on nawet z chałupy swojej nie wyszedł. Tylko idź, powiedz mu, niech się zanurzy. Nie dlatego, że go nie szanował, tylko dlatego, że wiedział, że jeśli Pan Bóg chce uczynić dobro w drugim człowieku, to niezależnie od tego, czy będzie grzeszny, cudowny, miły, sympatyczny czy szorstki, Pan Bóg to dobro uczyni. Nie patrz na drugiego człowieka, tylko patrz na dobro, które przez tego człowieka się wydarza. Wiele razy, każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas. Każdy z nas. To, że pewnych grzechów nie mam, no bo nie mam pewnych grzechów, nie jest żadną moją zasługą. Nie jestem niczym lepszy od was. Naprawdę. Od innych ludzi, od jeszcze większych grzeszników, których tu w ogóle nie ma. Niczym nie jesteśmy lepsi od tych ludzi. Jesteśmy tacy sami, a to, że pewnych grzechów nie mamy, to jest po prostu może zbieg okoliczności. Wiele razy podczas sakramentu pojednania naprawdę mam wrażenie, że ja bym to fajniej zrobił, bo ktoś tak polotu nie ma w tym grzeszeniu. Nie wiem, ja miałbym chyba większy polot, nie wiem, mam taką jakąś większą ikrę w sobie, no nie wiem, każdy z nas jest inny. My jesteśmy różnymi ludźmi. Nie patrz na grzeszność. Patrz na dobro i idź za tym dobrem, bo życie jest za krótkie, żeby się sfokusować na słabości drugiego człowieka. To jest nauka z IX wieku przed Chrystusem Elizeusza. I czwarta rzecz, dawaj. Dawaj. Elizeusz otrzymał chleby z pierwocin na prezent. To się jemu należało, jako prorokowi. Należało mu się, on z tego żył. Ktoś mu przyniósł chleby, miał z tego wyżyć. Ale przyszli jego ludzie, uczniowie, którzy chcieli go słuchać, którzy byli głodni. Rozdał to. Rozdał mało i nagle dla wszystkich starczyło. Doświadczenie Elizeusza pokazuje, że jeżeli ty i ja nie będziemy skąpi w tym, co otrzymujemy jako dary i łaski od Pana Boga i zaczniemy to rozdawać, to się zwielokrotni w twoim i w moim życiu. Rozdawaj. Nie patrz na to, że jesteś za słaba, za słaby, za mały, za słabo kochasz, za słabo się modlisz. Módl się i kochaj. Wychodź do drugiego człowieka. Dawaj. Tyle, ile w tobie jest, a nie tyle, ile wydaje ci się, że powinno. Nie zaspokoisz drugiego człowieka w jego oczekiwaniach, ale odpowiesz na jego pragnienie. I to jest czwarta rzecz, którą uczy nas dzisiaj Elizeusz. Słuchaj, odróżniaj, nie zatrzymuj się na sobie i dawaj. To pierwszy fragment tekstu, który słyszeliśmy z Księgi Królewskiej. List do Efezjan, drugie czytanie. My może tego trochę nie słyszymy, bo to tak ładnie brzmi, ale tutaj Paweł gani chrześcijan w Efezie. Cały list do Efezjan jest przypomnieniem i ukazaniem Kościoła jako Kościoła uniwersalnego, kosmicznego. Jak na Marsie odkryjemy ufolutków, to do nich przyszedł też Chrystus. O tym pisze święty Paweł w liście do Efezjan. Możesz się zgadzać albo nie, ale o tym jest ten tekst. Pisze o tym, że Izrael, Żydzi i wszyscy inni żyjący na planecie Ziemia są tymi, do których przyszedł Jezus Chrystus. Przyszedł, bo chciał każdego doprowadzić do więzi z Bogiem. Po to On przyszedł. I dzisiaj słyszymy o takich trzech niebezpieczeństwach, jakie grożą wspólnocie wierzących. Paweł pisze o czym? O niezgodzie, o podziale i o herezjach. Uważaj, bo niezgoda, podział i herezje mogą zniszczyć wszystko. Co ma się stać twoją siłą, kiedy niezgoda, podział i herezja ciebie dotknie? Twoją i moją siłą ma się stać Jezus Chrystus ukrzyżowany. Ten, co tam wisi. Ten, który przegrał życie. Ten, który był słaby. Zobaczcie, że trzeba być słabym człowiekiem, albo inaczej, zgodzić się na swoją słabość, żeby z miłości wytrwać przy drugim człowieku. Ludzie silni powiedzą, nie, jesteś za słaby, odchodzę, zostawiam cię, mam cię w nosie. My teraz nie zdradzamy siebie dlatego, że w naszych związkach i relacjach jest źle. Tak może kiedy drzewiej bywało. Wielokrotnie teraz zdradzamy się w więziach, w relacjach, w małżeństwie, bo chcemy, żeby było jeszcze lepiej, bo jest za słabo, za mało bodźców. Telewizory nam takie robią, że tam prawie w rękę można włożyć, bo wszystko jest takie przeźroczne, takie wyraźne. Już tam będzie HD do kwadratu, do sześcianu, do dziewiątej potęgi za chwilę będzie. Będzie bardziej niż realne. Ale taka nie jest rzeczywistość. Przestań gonić za iluzją takiej rzeczywistości, tylko zobacz, że często w doświadczeniu życia przyjdzie tobie i mi ponieść doświadczenie cierpienia w miłości. O tym mówi Jezus Chrystus. Miłość ciebie i mnie zaprowadzi na krzyż. Chcesz kochać? To ty i ja się na to decydujemy. Nie kochaj, to, cię tam nie, to nie pójdziesz na krzyż. Przewegetujesz cudownie swoje życie. Na pewno zemrzesz. Tak jak każdy na tej planecie, bo się nie da opuścić tej egzystencji w inny sposób z tej planety. No i przewegetujemy. Ale jeśli chcesz żyć, to będzie cię bolało. A to, że nie boli, to jest kwestia czasu. Starsi z nas mogą to potwierdzić. Większość starszych, którzy tu są, już pewnie coś zaczęło boleć. No to za chwilę nas zacznie boleć. Popatrz na to z innej perspektywy. Pokój, o którym mówi święty Paweł w dzisiejszym liście, to jest słowo szalom. Szalom nie jest brakiem wojny. Słowo szalom ma 25 terminów greckich na swoje oznaczenie. Oznacza dobre relacje, pomyślność, zdrowie, dobre samopoczucie, doskonałość. Przeciwieństwem szalom nie jest wojna, ale wszystko, co niszczy szeroko rozumianą pomyślność. Pan Bóg przychodzi z tobą, do ciebie i do mnie, dając tobie i mi pomyślność, ale nie to, że będziemy zdrowi, bogobojni, zawsze blisko Pana Boga, bogaci i tak dalej. Może tacy nie będziemy. Bo nie to jest celem doświadczenia wiary. Warto na to w ten sposób spojrzeć. Jeszcze jedna rzecz z tego tekstu jest do wyłowienia. Paweł daje nam wskazówkę taką bardzo praktyczną i najtrudniejszą, że z tych elementy, które wiążą ciebie i mnie z braćmi, jest 7 i zawsze odnoszą się do jednego. Te które rzeczy, które wiążą nas z braćmi, to jest jedna wspólnota wierzących, jeden duch, jedno pragnienie Boga, jeden Zbawiciel, Jezus Chrystus, jedna wiara, jeden chrzest i jeden Bóg, w którego wierzysz. A sposobem, w który do tego dochodzisz, jest to, że niesiesz brzemiona drugiego człowieka. Co to znaczy wziąć brzemiona drugiego człowieka? Poraniony człowiek, który leżał przy drodze z Jerozolimy do Jerycha, najlepiej nam to zwizualizuje. Byli ludzie pobożni, którzy obok niego przechodzili i mówili, należało mu się to. No, nie pracował, to teraz proszę bardzo, jest poraniony, zbili go, niech tak leży. Zasługuje na to, nic nie robi ze swoim życiem. Może ktoś się zatrzymał pobożnie i powiedział, o jak ci, współczuję ci, ale śpieszę się, muszę iść dalej. Zatrzymał się ktoś, kto był niewierzący. To tego człowieka nakarmił, poniósł i wziął na swoje ramiona. To on wypełnił prawo Chrystusowe, nie tamci pobożni. Doświadczenie miłości, do której ty i ja jesteśmy zaproszeni, jest czymś więcej niż nauka Kościoła rzymskokatolickiego. Rozumiesz to? Tu nie chodzi o praktyki religijne. Tu chodzi o to, że te praktyki, które są ważne, piękne, słuszne, które mają ciebie i mnie doprowadzić, że staniemy się coraz bardziej wrażliwi na tych, których brzemiona mamy nieść. Bo ty i ja chcemy nauczyć się kochać tak jak Chrystus. No chyba po to tu przychodzimy. Ja chcę kochać tak jak On. Ja chcę być z Nim. A nie tam, żeby tam sobie do was pogadać. Może ktoś z was ładniej mówi, mądrzej. Zapraszam, chętnie posłucham. To jest zupełnie inna perspektywa. My chcemy żyć z Nim i z Nim swoją egzystencję przeżyć, a nie to, żebym się poprawił z tego czy innego grzechu. Ty nie chciej się poprawiać z grzechów. Ty chciej swoje życie przeżyć z Nim, a nagle doświadczysz wolności, która płynie z więzi z Chrystusem. Nie chcę ciągle być zdrowym, lepszym. Jeszcze muszę się nawrócić, jeszcze muszę to zrobić. Człowieku, weź wyhamuj. Wiara w jednego Boga nie jest czymś takim, tylko jest doświadczeniem Jego obecności. Wtedy, kiedy jestem słaby, kiedy jestem zagubiony, wtedy, kiedy się rozsypuje moje życie. O tym opowiadali chrześcijanie, którzy żyli przed nami, żyją obok nas. To są świadectwa ludzi, którzy doświadczają więzi z Bogiem w swoim życiu, a nie to, że są doskonali, bezgrzeszni. Dzięki Bogu takich nie ma. I dzisiejsza Ewangelia. Bardzo krótko już, tak naprawdę postaram się. Mi tu wieje, to mi łatwiej. Ta dzisiejsza Ewangelia. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki. Zwróćmy uwagę, że za Chrystusem ludzie chodzili wcale nie dlatego, że On był takim pobożnym nauczycielem, tylko im się fajne fajerwerki robił. To coś uzdrowił, kogoś uzdrowił, to coś się wydarzyło. Nie mnie, ale innych. Ponieważ z innymi to się działo, to ludzie chcieli przyjść i na to popatrzeć. Kolejna kwestia. Tylko Jan Ewangelista, wszyscy ewangeliści opisali to wydarzenie rozmnożenia chleba, ale tylko Jan Ewangelista zwrócił uwagę na jeden taki współczynnik, na czas. Wydarza się to, kiedy zbliżało się święto żydowskie Pascha. Dla wszystkich innych nie miało to znaczenia. I teraz zwróćmy uwagę. Janowi nie można odmówić wrażliwości na liturgię, na głębokie doświadczenie wiary. Jan zapamiętał i chciał przekazać innym wcale nie opis przepięknej liturgii z Jezusem Chrystusem, jak tam się modlił, tylko opisał o tym, jak ludzie przyszli i zjedli. On o tym opowiedział, bo to było ważniejsze niż najpiękniejsza, najważniejsza uroczystość Pascha, przejścia ze śmierci do życia, do obecności Boga w życiu. Nie o tym opowiedział, tylko o jedzeniu, o chlebie. Co on opowiedział? Opowiedział nam o dwóch najpierw mężczyznach, o apostole Filipie i o apostole Andrzeju. Filipa przedstawił jako kogoś, kto był niesamowicie kalkulacyjny. Mówi tak Filip, za 200 denarów nie wystarczy, no nie ma szans, to jest nielogiczne, nie da szans, nie kupimy, mamy za mało pieniędzy, nie nakarmimy 5000 chłopa. 5000 mężczyzn, to znaczy, że było pewnie 5000 kobiet i obok tego przynajmniej 5000 dzieci. Czyli mamy już 15000 dzieci, osób na pewno gdzieś tam było. Plus, minus, to są takie gigantyczne. Judaizm ma taką tendencję do wyolbrzymiania. To znaczy, że było bardzo dużo ludzi i pieniądze, które mieli, ich nie wystarczyło. Filip o tym wiedział. Zobaczcie, my wiele razy w życiu mamy taką postawę Filipa. Kalkulujemy i mówimy nie. Nie, to jest, nie ma szans. Miłość moja nie ma szans. Potem słyszymy o Andrzeju. Andrzejowi nie można odmówić szaleństwa w życiu. Andrzej mówi o czymś takim. 5 chlebów jęczmiennych i 2 rybki. Cóż to jest dla tak wielu? Ilu z nas jest sceptycznych? Nic nie wyjdzie, nie idź tam, nie jedź, nie rób tego. Zostań w miejscu, nie zmieniaj pracy. W ogóle zostań tak jak... Nie wychylaj się. Nic nie mów, najlepiej mów tak ogólnie, żeby nie daj Boże kogoś nie dotknąć. To tak przeżyjesz całe swoje życie. No to mamy, Andrzej taki jest. Andrzej jest bardzo sceptyczny. I co się dzisiaj wydarza? Dzisiaj się nagle wydarza, że Chrystus mówi coś takiego. W centrum stawia chłopca i mówi, weźcie od tego chłopca, który jest najmniejszy, najmniej znaczący w tym zgromadzeniu, to co ma. On przyniósł najwięcej, bo przyniósł wszystko, co miał. Weźcie to, co ten chłopiec daje. Najmniej, ja przypomnę, kobieta, dziecko i zwierzęta to jest jedno i to samo w czasach Pana Jezusa. Nic nieznaczący ktoś przynosi coś, co nie ma znaczenia dla tylu, którzy tam tego potrzebują. Chrystus to bierze i mówi, rozdajcie to i niech każdy zje tyle, ile chce, ile fabryka dała. Ludzie jedli. Jedli tyle, że nawet jeszcze zostały ułomki. Po co oni to zebrali? Nie mam zielonego pojęcia. Zebrali aż 12 koszy i z tych 12 koszy ułomków, wszyscy się zdziwili i rozpoznali w Chrystusie, że to jest Mesjasz, trzeba go obwołać królem. I wtedy dochodzi do ciekawego zdarzenia. Chrystus nie pozwala siebie nazwać królem. Dlaczego? Bo on nie chce karmić twoich i moich żołądków. Jemu nie chodzi o to, żebyśmy byli zdrowi, bogaci, szczęśliwi i mieli kochające się rodziny. Nie to jest celem przyjścia Jezusa Chrystusa w twoje i w moje życie. Nie to. Dlatego ucieka stamtąd. Mówi: Jezu, nic nie zrozumieli. Za chwilę będziemy słyszeli, za tydzień będzie mowa Jezusa Chrystusa. Ja jestem chlebem żywym, który się wydaje. Wy przychodzicie do mnie po mnie, żeby mieć życie ze mnie, a nie to, żebyście byli zdrowi. No, na planecie Ziemia raczej się choruje, więc trzeba się badać. Dlatego dałem ci mózg, mówi Pan Bóg. Badaj się mnie, lecz się. Ile można? Korzystaj z wiedzy, odkryć, jakie daje wiedza. Korzystaj z tego, co inni ludzie, którzy żyli przed tobą, odkryli. A nagle doświadczysz mojej obecności, bo ja w tej przestrzeni życia będę. O czym jest te 12 ułomków? Naprawdę, już ostatni wątek. O czym jest te 12 ułomków? To ma tobie i mi przypomnieć, że Chrystus przyszedł zebrać to, co najbardziej ułomne. Chrystus nie przyszedł do ludzi zdrowych, którzy mają się dobrze. Chrystus przyszedł do ludzi chorych. To jest Kościół grzeszników. Jeśli nie jesteś grzesznicą, grzesznikiem, idź stąd. Bo nad nic moje gadanie, nic ci to nie da. Bo żyjesz bogobojnie, blisko Bozi, kochaj dalej. Ale Chrystus przyszedł do grzeszników. Z grzesznikami jadał. Pewnie w większości z nas się to nie mieści w głowie. Dzisiaj poszedłby pewnie do jakiegoś przybytku rozpusty. Tam by pewnie z tymi ludźmi siedział i rozmawiał, by im towarzyszył w ich życiu. Może nigdy nie doprowadziłby ich do zmiany myślenia, ale w miejscu, w którym ci ludzie są, pomagałby im odkrywać doświadczenie głębokiej miłości, głębokiego zaangażowania, głębokiego oddania. Tak, pragnąłby, żeby byli w innym miejscu, ale to się nie wydarza. Siostra Bauhan założyła w Polsce 2 domy dla kobiet prostytuujących się. Kiedyś ją zapytali: siostro, no siostra te domy zakłada, no i te kobiety, których tam mieszkają, kiedyś wyjdą na prostą. A mówi: szanowna pani chyba nie rozumie, co ja w życiu robię. Ja założyłam te domy dla tych kobiet, kiedy one porzucają swój proceder, po to, żeby one do końca życia w tym domu żyły. Bo one nie są w stanie już inaczej pokochać. Bo życia się nie da zmienić w pewnych przestrzeniach. Rozumiesz to? Dlatego my tak bardzo spróbujemy zabiegać o mądre, słuszne wybory swojego życia. Uczymy się kochać i chcemy towarzyszyć tym jako chrześcijanie, którzy znaleźli się w różnej przestrzeni swojego życia, by nauczyć siebie samych kochać tych, którzy są najsłabsi. Takiego Chrystusa szukasz, który ciebie i mnie nauczy najpierw pochylać się nad swoją własną grzesznością i powiedzieć: wybacz sobie, pokochaj siebie takiego, jakim jesteś. Przyjmij go po to, żeby razem z Chrystusem iść przez życie i ocalać tych, którzy są obok ciebie, najlepiej jak potrafisz. Życzę tego wam i sobie.